Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Gorąco serdecznie pozdrawiamy ojca Grzegorza, wszystkich słuchaczy Radia Maryja, całą naszą radiową rodzinę. Rzeczywiście jesteśmy dziś w Łodzi, a dokładnie w parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny i świętego Antoniego Marii Klareta Łódź Teofilów. Tutaj przeżywamy spotkanie rodziny Radia Maryja w ramach obchodów 25-lecia parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny i świętego Antoniego Marii Klareta. Rozpoczynam rozmowy niedokończone. Temat: święty Antoni Maria Klaret, największy czciciel serca Maryi. Postać świętego Antoniego Marii Klareta już przybliżyła nam młodzież i dzieci w programie słowno-muzycznym pod tytułem Święty Antoni Maria Klaret, święty Paweł XIX wieku, pod kierunkiem ojca Marcina Kowalewskiego, który również jest w naszym studiu, jest referentem powołaniowym, duszpasterzem młodzieży. Ponadto w studiu ojciec dr Rafał Orłowski, wikariusz parafii, biblista, pracował jako misjonarz na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Jest ojciec Wojciech Kobyliński, wikariusz, pracował jako misjonarz na Wybrzeżu Kości Słoniowej. I jest ojciec Szymon Socha, misjonarz pracujący na Syberii. Święty Antoni Maria Klaret, największy czciciel serca Maryi. Wprowadzenie w rozmowy niedokończone. Ojciec Marcin Kowalewski. Prosimy.
Niech będzie wychwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Znamy wielu świętych. Jedni nas zachwycają i chcemy ich poznać jeszcze bardziej. Innych nie udaje nam się poznać z różnych powodów. I tak nasz dzisiejszy bohater, patron, święty ojciec Antoni Maria Klaret, w Polsce nie jest jakoś szczególnie znany, mam nadzieję, że też dzięki tej audycji. Jego kult będzie się szerzył i będzie coraz większy też i w naszym kraju. I chcemy dzisiaj zacząć od niego rzeczywiście tę naszą rozmowę. Chcemy opowiedzieć o jego życiu, bo było to życie bardzo niezwykłe. To niesamowita postać. Świętym nie zostaje się tak po prostu za przeciętne życie, ale za otwarcie się naprawdę na Ducha Świętego. I ojciec Klaret był bardzo mocno otwarty na działanie Ducha Świętego i na jego łaskę. Za chwilę troszkę więcej o jego życiu opowiem. I chcemy od tego jego życia, jego wielkiej czci też do serca Maryi przejść do dziedzictwa, które nam zostawił. Bo my jako misjonarzy Klaretyni, nasza nazwa jest od jego nazwiska, jesteśmy jego duchowymi synami i próbujemy prowadzić dalej jego dzieło. Dzieło, do którego nas powołał. Ale zacznijmy od początku. Antoni Maria Klaret urodził się w Hiszpanii, dokładniej w Katalonii, w okolicach Barcelony w 1807 roku, czyli w XIX wieku. Urodził się w pobożnej rodzinie, wielodzietnej rodzinie. Wspomina o tym w swojej autobiografii, że od dziecka był czcicielem Maryi, że chodził razem ze swoją młodszą siostrzyczką do sanktuarium, takiego malutkiego ich lokalnego sanktuarium maryjnego, i opowiada o tym, o czym też wiele innych osób mówi, że jako mały chłopiec miał bardzo dobrą relację z Maryją, że jakoś wtedy bardzo dobrze ją rozumiał, jakoś wtedy bardzo dobrze modliło mu się, rozmawiało z Matką Najświętszą. Tak pewnie po chłopięcemu, po dziecięcemu się z nią rozumiał, prosił ją o pomoc i tą pomoc od niej otrzymywał. Był wychowywany bardzo pobożnie, bardzo kochał msze święte, bardzo kochał w ogóle życie religijne, ale miał też duże zdolności, o czym mówiliśmy w programie i pokazywaliśmy w programie przed mszą świętą, zdolności tkackie. To było u nich rodzinne. Więc jako młody człowiek rozwijał się w tym kierunku, budował maszyny tkackie. Udało mu się też zakładać fabryki. Jego ojciec był też takim fabrykantem i ojciec Klaret bardzo mocno rozwijał się w tej dziedzinie, był bardzo zdolny, dążył do dużych pieniędzy też. W jego życiu rysowała się bardzo wyraźnie dość duża kariera. Sam mówi o tym, że bardzo mu to przeszkadzało w wierze, dlatego że na mszy świętej nie potrafił się skupić na Piśmie Świętym, na tym, co trzeba by przeżywać na mszy świętej, ale ciągle myślał o nowych maszynach, o nowych projektach tkackich i tak dalej. I przyszedł taki moment, kiedy te jego dążenia do kariery tej materialnej załamały się, ponieważ spotkał człowieka, z którym zaczął grać na loterii, mając dość duże pieniądze, i został przez tego człowieka oszukany. Oszukany tak bardzo, że został z niczym. Do tego jeszcze wydarzyła się taka sprawa, że kąpał się w morzu i on odebrał to jako cud i uratowanie przez Maryję, ponieważ mówi o tym, że chodził sobie, brodził przy brzegu i nagle fala wyniosła go na głęboką wodę. Był pewien, że utonie, że zginie, zaczął się modlić do Matki Najświętszej i nagle znalazł się z powrotem na brzegu. Te doświadczenia sprawiły, że Klaret zaczął się zastanawiać nad tym, co robić w życiu. Zaczął zauważać, że chyba nie najważniejsze jest to, by zrobić karierę, by w tym świeckim, materialnym świecie być jak najlepszym, by mieć jak najwięcej pieniędzy, by rozwijać interesy. I usłyszał kolejny raz w swoim życiu, ale wtedy te słowa jakoś wyjątkowo na niego zadziałały. Ten cytat z Ewangelii: cóż za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę. I te słowa bardzo mocno do niego przemówiły. Postanowił zostać kapłanem. Najpierw myślał o wstąpieniu do kartuzów, żeby się tam wyciszyć, żeby odsunąć się od świata. Nie doszło do tego wstąpienia. Kiedy wyruszył w podróż do nich, spotkała go potężna burza. Odczytał to jako znak od Boga, żeby nie zostawać kartuzem. Został księdzem diecezjalnym. Przyjął święcenia. Był wikarym, pracował jako wikary najpierw w swojej rodzinnej parafii, potem w następnej parafii, ale zawsze pragnął być misjonarzem. Uważał, że praca parafialna to za mało, że bycie ograniczonym tylko do jednej parafii, do jednego miasteczka czy kilku wiosek to za mało. Chciał być misjonarzem apostolskim, chciał uzyskać taki tytuł, żeby móc głosić Ewangelię jako taki, dzisiaj powiemy, wędrowny misjonarz. W tym celu udał się do Rzymu, aby uzyskać ten tytuł misjonarza apostolskiego. To mu się nie udało, natomiast spotkał tam jezuitów, którzy namówili go do tego, aby wstąpił do nich do nowicjatu. Klaret wstąpił do nowicjatu jezuitów. Na początku bardzo mu się tam podobało, był zachwycony ich pobożnością, był zachwycony ich pokutnymi czynami, ich wstrzemięźliwością. Natomiast po kilku miesiącach z powodu nie do końca wyjaśnionego bólu nogi odszedł od nich. Tak razem rozeznali z przełożonymi, że to jednak nie jest jego miejsce. Więc wrócił do pracy, do Katalonii, był tam misjonarzem apostolskim i już wtedy było widać właśnie tą niesamowitość jego charakteru. Taką upartość w docieraniu do każdego człowieka z Ewangelią. W rozpalaniu ludzi Bożą miłością. Został wysłany też jako misjonarz apostolski na Wyspy Kanaryjskie, był tam około półtora roku i żyjąc też bardzo ubogo, chodził od wioski do wioski, od miasta do miasta jako misjonarz głosząc Ewangelię i zawsze chodził pieszo. I ludzie tak niesamowicie to zapamiętali, że pewnego razu, kiedy w drodze od wioski do wioski spotkał Klareta inny ksiądz, i zaproponował mu podwózkę. Kiedy Klaret przyjechał do kolejnej wioski, ludzie powiedzieli, że nie wierzą, że to jest Klaret, ponieważ Klaret zawsze chodzi na pieszo. Niemożliwe, żeby pozwolił sobie na to, żeby ktoś go przywiózł. Więc był naprawdę niesamowicie pokorny i pobożny. I ludzie od początku to w nim widzieli. Od początku byli zawsze za nim. Poznawali jego świętość, mimo że do ogłoszenia jego świętości było jeszcze przecież wiele lat. Ojciec Klaret wiedział doskonale, że samemu nie zmisjonuje całego świata, że nie uda mu się głosić Ewangelii we wszystkich miejscach na świecie i nie udało mu się dotrzeć do wszystkich ludzi na świecie. Dlatego postanowił spotkać księży, zachęcić księży, którzy myślą podobnie jak on, i założyć razem z nimi takie stowarzyszenie. Księży, którzy będą chcieli właśnie być misjonarzami, będą chcieli głosić Chrystusa takimi, no wtedy bardzo nowymi też sposobami. Nie tylko przez bycie na parafii, ale właśnie przez podążanie, przemierzanie kolejnych terenów, szukanie ludzi i głoszenie im Chrystusa. I tak założył nasze zgromadzenie w 1849 roku razem z innymi kapłanami, którzy mieli, jak mówi, tego samego ducha, założyli nasze zgromadzenie. Klaret był z tego powodu bardzo szczęśliwy. Wiedział, że, zresztą tak powiedział w momencie założenia, mimo że było ich tylko kilku, że w tym momencie zaczyna się wielkie dzieło. Widać to dziś, ale o tym za chwilę, jak wielkie to dzieło jest dzisiaj. Niedługo po założeniu zgromadzenia dostał nominację na arcybiskupa i został wysłany na Kubę. Był arcybiskupem Kuby przez ponad 5 lat. Tam wsławił się też niesamowitą pobożnością. Ojciec Klaret wtedy, nie było to jeszcze tak powszechne jak dziś, zakładał drukarnię, drukował bardzo wiele obrazków. I takie obrazki ze świętymi, obrazki z modlitwami rozdawał całymi tysiącami różnym ludziom. I mamy też wiele świadectw o tym, że ludzie nawracali się, kiedy dostali taki obrazek. To ich skłaniało do modlitwy, to im przypominało o wierze. Rozdawał różańce w wielkich ilościach. Na Kubie bardzo mocno skupił się na potężnym problemie, który i dziś jest dużym problemem w naszym świecie. Kwestia związków niesakramentalnych. Można w tysiącach liczyć pary, które Klaret uczynił małżeństwami, namawiając, przedstawiając piękno sakramentu małżeństwa, mówiąc o pięknie błogosławieństwa, które Pan Bóg daje w małżeństwie. Namawiał i doprowadzał do ołtarza bardzo, bardzo wiele par. Chrzcił bardzo wiele dzieci z tych związków. Także z niesamowitą gorliwością służył Bogu na Kubie. Po ponad 5 latach jego pracy tam, z różnych powodów, z Kuby trzeba było go odwołać. Była to też kwestia władz Kuby, którym nie podobało się działanie Klareta, jego świętość, jego niesamowity zapał. I Klaret został wysłany do Hiszpanii, do Madrytu, aby był spowiednikiem królowej hiszpańskiej. No, na pierwszy rzut oka taka praca nie ma nic wspólnego z misjami. Żyje się na dworze królewskim, uczestniczy się we wszystkich pięknych przyjęciach, uroczystościach. To jest taka funkcja, która pozwala się najeść, pewnie też niemała pensja się z nią wiąże, natomiast nie ma to nic wspólnego z życiem misjonarskim. Ojciec Klaret zgodził się na bycie spowiednikiem królowej, natomiast postawił jej 3 wymagania. Po pierwsze, że królowa wróci do męża. Wtedy królowa Izabela II odeszła od swojego męża. To był pierwszy warunek Klareta, że wróci do swojego męża. Zawsze zależało mu na jedności małżeństw i rodzin. Po drugie, że nie będzie musiał uczestniczyć we wszystkich uroczystościach dworskich. A po trzecie, że nie będzie musiał mieszkać w pałacu, w pięknych apartamentach, które były przeznaczone dla spowiednika królowej. No i jeszcze 4. rzecz. Zapytał się królowej, kiedy ma przyjść, aby ją wyspowiadać. Królowa była bardzo zdziwiona, kiedy Klaret spytał, kiedy ostatni raz spowiadał ją jego poprzednik, powiedziała, że nigdy. To taka po prostu funkcja, jak wiele innych, ale nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością. To więc ojciec Klaret mocno się upierał na to, żeby jednak królowa się u niego zaczęła spowiadać i do tego doprowadził. Doprowadził do jej nawrócenia tak naprawdę, a potem i do nawrócenia całego dworu królewskiego. Ojciec Klaret był szaleńcem Bożym, tak go nazywamy. Kiedy płynęli w podróż statkiem z królową, Klaret wygłaszał rekolekcje dla marynarzy. Nawracał marynarzy, którzy bardzo głęboko te rekolekcje przeżywali. Klaret nawrócił też dwór królewski. właśnie przez swoją postawę, przez głoszenie rekolekcji, przez nieustanne głoszenie kazań, opowiadanie o Bogu. Oczywiście, kiedy robi się coś dobrego, zło się denerwuje, więc Klaret w swoim życiu doświadczył bardzo wiele cierpienia i zła, chociaż nie zginął jako męczennik, ale było kilkanaście prób zamachów na jego życie. Kilka z nich doszło do skutku. Największa uszkodziła mu twarz. Mężczyzna, kiedy Klaret kończył mszę świętą, wychodził z kościoła, podszedł do niego z brzytwą, ciął go w policzek, pewnie chciał go ciąć w szyję, ranić go śmiertelnie, to się nie udało. Ranił Klareta w policzek, Klaret do końca życia miał problemy z mówieniem. Było to dość duże cierpienie dla niego. Pod koniec swojego życia Klaret uczestniczył też w soborze watykańskim pierwszym. Przez długi czas był jedynym świętym tego soboru, teraz jest jeszcze drugi. Bronił tam dogmatu o nieomylności papieża. Był całe życie wielkim czcicielem Serca Maryi. Miał taki dar modlitwy bardzo żarliwej, w której słyszał głos Maryi, w której rozmawiał z nią, traktował ją zawsze jak swoją matkę. Do dziś, kiedy pojedziemy do Fatimy, do sanktuarium, znajdziemy w tym pięknym sanktuarium właśnie dwie figury przy ołtarzu. Ze wszystkich świętych są tam wybrani święty Dominik i właśnie ojciec Klaret jako największy czciciel Serca Maryi. Kiedy był w Hiszpanii, kiedy był w Madrycie, wrogość do niego objawiała się na różne sposoby. Do dzisiaj zachowały się w naszych muzeach etykietki po winie, pudełka po zapałkach, a także małe książeczki, w których są karykatury przedstawiające królową, króla i Klareta w lubieżnych scenach. Jego wrogowie w różny sposób próbowali go dyskredytować, próbowali niszczyć jego misję. To się nigdy nie udało. Klaret żył zawsze, poświęcając się bardzo mocno Chrystusowi, bardzo mocno misji, jaką mu Chrystus wyznaczył i przekazując nam, można powiedzieć w testamencie, definicję misjonarza, tego jak powinien żyć misjonarz, właśnie mówił, że misjonarzem, synem Serca Maryi jest ten, kto rozpala Bożą miłością, kto płonie Bożą miłością i rozpala nią wszystko, co spotka na swojej drodze. I tak jak powiedziałem, ojciec Klaret był w kilku krajach, natomiast zgromadzenie rozrastało się i rozrasta się po dziś dzień. I dzisiaj chociażby my, polscy klaretyni, jesteśmy w bardzo wielu miejscach świata. Chociaż nas, polskich klaretynów, jest bardzo niewielu, bo nie ma nas nawet 100, jest nas mniej niż 100, to jesteśmy w wielu krajach Europy. Jesteśmy i w Niemczech, i w Czechach, i w Anglii, na Białorusi. Wykraczając trochę do Azji, jesteśmy na Syberii, na Filipinach, w Afryce na wybrzeżu Kości Słoniowej, w Burkina Faso, na Kubie, w Chile, w Argentynie. No i oczywiście w Polsce mamy tylko kilka parafii, dlatego mówię, ojciec Klaret u nas nie jest tak bardzo znany i czczony, ale mamy nadzieję, że i ta audycja właśnie, i to nasze spotkanie tutaj z ojcami misjonarzami, z tymi, którzy najmocniej chyba tą misję Klareta pełnią dalej, będąc na misjach, czy to na Syberii właśnie, tak jak ojciec Szymon, czy w Afryce, jak byli i ojciec Wojtek, i ojciec Rafał. Myślę, że to spotkanie też pomoże nam tego wielkiego świętego, tego szaleńca Bożego lepiej poznać, lepiej się nim zachwycić i też pociągnąć serca wielu młodych ludzi do tego, by chcieli w tym charyzmacie, by chcieli w duchu ojca Klareta przeżywać swoje życie, poświęcając je misjom.
Ojciec Marcin Kowalewski, referent powołania, duszpasterz młodzieży. Dziękujemy. Przed nami kolejne głosy ojców klaretynów. Ojciec dr Rafał Orłowski. Prosimy.
To, co mnie uderza ojca Klareta, i to obok jego pobożności maryjnej i wielkie umiłowanie do Pisma Świętego w XIX wieku. Nie był to zbyt no, czas takiego gorliwego przepowiadania wokół Słowa Bożego. Po Soborze Watykańskim II jest takie nieustanne nawoływanie, aby nasze głoszenie było w oparciu o Pismo Święte. I ojciec Klaret wspomina również jedno z wydarzeń, kiedy rozpoczął swoją formację w nowicjacie jezuitów, że odebrano mu Pismo Święte. Wiadomo, że nie było to spowodowane tym, że zabraniano czytania Pisma Świętego, ale chciano w ten sposób uchronić młodych ludzi przed czy taką indywidualną, czy przed interpretacją niezgodną z duchem Kościoła katolickiego. Był to czas i rewolucji, i też sił, które sprzeciwiały się Kościołowi. Ojciec Klaret był takim właśnie apostołem słowa drukowanego i gdzie pierwsze miejsce zawsze zajmowało Słowo Boże. Był, można powiedzieć, takim Pawłem XIX wieku, chociażby przez te swoje nieustanne podróże. Święty Paweł, który nieustannie wędrował, przeważnie pieszo. Możemy w tym też miejscu przyrównać ojca Klareta, o czym wspominał ojciec Martin. On, jaką charakterystyczną taką cechę swojego apostolatu, przyjął wędrowanie pieszo. Oczywiście wiązało się to niejednokrotnie z 20-30-kilometrowym marszem, co też święty Paweł, tego nie widać w jego listach, nie widać w jego teologii, ale to nieustannie się odbywało. I ojciec Klaret, pchany tą miłością Bożą, nieustannie o Bogu głosił. Innym takim biblijnym aspektem było właśnie też prześladowanie, o którym ojciec Marcin wspominał. Święty Paweł był misjonarzem jedynie kilka lat, a również 7 lat swojej, można powiedzieć, publicznej działalności po zakończeniu trzeciej podróży spędził w więzieniu, niesłusznie oskarżany. I taki też rys ojca Klareta, który poświęca swoje życie dla głoszonego Słowa Bożego, jest dzisiaj odczytywany także w naszym zgromadzeniu. Jako jednym z priorytetów dla zgromadzenia, który został wybrany w ubiegłym roku, było też głoszenie Słowa Bożego. Możemy tu zacytować też zdanie świętego Pawła, który mówi: nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, ale abym głosił Słowo Boże. Ojciec Klaret też zrozumiał to, że pozostając w jednej parafii, kopiując czy pracując tak jak całe rzesze kapłanów gorliwych, nie jest w stanie zapobiec dechrystianizacji czy wrogim wpływom. Dlatego też w pierwszym miejscu poświęcił się wędrównemu głoszeniu Ewangelii, aby jak największa liczba mogła o nim usłyszeć. I też taki aspekt biblijny, mówiąc o świętym Pawle XIX wieku, wydaje się nam, że święty Paweł przechodził z miasta do miasta, co nie jest też prawdą. Pozostawał we wspólnotach nawet czas dłuższy, chociażby 1,5 roku w Koryncie, 3 lata w Efezie. Ojciec Klaret zrozumiał, że formacja i głos taki katolików wykształconych w społeczeństwie jest niezbędny, aby wiara katolicka była silna. I kiedy już był spowiednikiem królowej, arcybiskupem, kiedy miał większe oddziaływanie, przygarniał rzesze ludzi świeckich, kształcił rzesze ludzi świeckich, zakładając chociażby Akademię Świętego Michała, publikując jak największą liczbę pozycji książkowej, aby wiara katolicka w tym niekorzystnym, w pierwszej takiej fali antykatolickiej, rewolucyjnej, znalazła oparcie w tych, którzy głoszą Ewangelię.
Ojciec dr Rafał Orłowski, ojciec jako misjonarz pracował na wybrzeżu Kości Słoniowej. Prosimy kilka słów o tej posłudze właśnie jako misjonarza, klarytyna i przenoszenie charyzmatu i duchowości świętego Antoniego Marii Klareta na inne kultury, na inne cywilizacje. Wiemy, że był Europejczykiem, doświadczał posługi i bycia apostołem, pasterzem kościoła i ludu kubańskiego, a teraz klaretyni pracują w wielu miejscach świata, wybrzeże Kości Słoniowej i to doświadczenie.
Niewątpliwie kościół na kontynencie afrykańskim jest to kościół młody. Witalności i entuzjazmu kościoła możemy pozazdrościć. Wystarczy jedna statystyka. W pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku liczba katolików na wybrzeżu Kości Słoniowej, liczba kapłanów wzrosła trzykrotnie. A więc każda właściwie inicjatywa znajduje niesamowity oddźwięk wśród ludności. Niestety w takim wymiarze strukturalnym i ten kościół wszystko jeszcze musi zbudować. Podam też taki przykład. W wybrzeże Kości Słoniowej ma mniej więcej taką samą powierzchnię jak Polska, ale jest tam tylko 12 diecezji. W naszej diecezji było 16 parafii, a więc mieliśmy parafię około długości około 100 kilometrów z jednym kościołem i z wieloma kaplicami, gdzie ksiądz nie mógł dojechać częściej jak raz na miesiąc, półtora, czasami raz na dwa miesiące. I taką rzeczą, która gromadziła wiernych, było umiłowanie i kochanie Pisma Świętego. Miłość do Słowa Bożego to był pokarm dla wiernych. Bardzo często zaskakiwali mnie pytaniami czy też dociekaniami na tematy zawarte w Piśmie Świętym. Skoro nie było możliwości gromadzenia się wokół sakramentów, takim właśnie środkiem obecności Kościoła było Pismo Święte. I drugim takim aspektem, który bardzo często podkreślają wierzący w Afryce, to zaangażowanie ojca Klareta w sprawy, w walkę przeciwko rasizmowi. Na Kubie ojciec Klaret spotkał się po raz pierwszy z niewolnictwem i też był takim rzecznikiem równości praw. W Afryce, jeśli mówi się o ojcu Klarecie, bardzo często podkreśla się to jego zaangażowanie na rzecz ludzi wykorzystywanych ze względu na kolor skóry. I często jest właśnie takim widziany jako rzecznik praw ludności afrykańskiej. Nie trzeba ukrywać, że ten problem jeszcze w Afryce cały czas jest taką raną w tym kościele i chociażby postać ojca Klareta pozwala nam ukazać też kościół katolicki czy przyjeżdżających misjonarzy jako rzeczników też, którzy wstawiają się za ludnością miejscową. Myślę, że ojciec Wojciech, który również pracował na wybrzeżu Kości Słoniowej, może
jak najbardziej
dopowiedzieć jakąś
ojciec
refleksję.
Wojciech Kobyliński, również wikariusz i również pracował jako misjonarz na wybrzeżu Kości Słoniowej, ale nie możemy pominąć tutaj postaci świętego Antoniego Marii Klareta i kim założyciel jest dla ojca.
No, dla mnie jest przede wszystkim ojcem, kimś, którego przykład mnie pociągnął. I myślę, że ta jego duchowość, wielka maryjność bardzo zbliża ją do tej duchowości polskiej, bo maryjność w Polsce jest czymś bardzo mocno rozwiniętym. Kiedy jakoś tak myśleliśmy o tych naszych rozmowach, przyszło mi do głowy, że ojciec Klaret by się bardzo szybko, myślę, dogadał z ojcem Tadeuszem, bo mają bardzo podobny sposób myślenia. Właśnie z jednej strony ta maryjność, z drugiej postawienie na medialność, na odbiór wielu, nagłoszenie do wielu osób. Święty Antoni Maria Claret był prekursorem właśnie zakładania różnego rodzaju towarzystw czy wydawnictw. Nie tylko obrazki, ale też broszury, po to, aby dotrzeć do jak największej ilości słuchaczy. Bo dzisiaj mamy święto świętych archaniołów. Jedną z takich inicjatyw była księgarnia świętego Michała Archanioła, która na owe czasy była czymś rewolucyjnym w ówczesnej Hiszpanii i stanowi taką świetlaną kartę w historii zgromadzenia. Podczas spotkania z misjonarzami na Wybrzeżu Kości Słoniowej ksiądz biskup Jerzy Mazur 2 lata temu zwrócił uwagę na ciekawą rzecz. Mówił nie tylko do klaretynów, ale też na wybrzeżu są obecni pallotyni, księża diecezjalni i inni misjonarze. Stwierdził, że generalnie misjonarze polscy na całym świecie mają zasługi na dwóch polach. Z jednej strony chodzi tutaj o pobożność maryjną, z drugiej o kult miłosierdzia Bożego. Myślę, że to jest taki klucz, w którym to nasze bycie tam też w jakiś sposób bardzo mocno było zaznaczone. Kult maryjny w Afryce to też w zasadzie zupełnie nowy rozdział. Chodzi głównie o ukazanie godności kobiety. Tamto środowisko jest w taki sposób wychowane, ta kultura jest tak w ten sposób ukształtowana, że kobieta jest jakimś drugim gatunkiem, podgatunkiem człowieka tak naprawdę. Mężczyzna jest tym, który wszystko może. Kobieta jest zepchnięta zupełnie na margines. Kiedy więc misjonarze mówią o równości w godności mężczyzny i kobiety, dla wielu ludzi jest to zupełnie coś nowego. I tutaj kult maryjny bardzo mocno w tym pomaga. Właśnie wstawiennictwo Matki Bożej. Parafia, w której pracowałem, parafia założona przez moich współbraci, nosi wezwanie Matki Boskiej Różańcowej. Ta modlitwa różańcowa jest dla ludzi, którzy często nie potrafią pisać ani czytać, bo ludzie starsi to ludzie, którzy nie odebrali żadnego wykształcenia. Modlitwa różańcowa jest dla nich takim streszczeniem Pisma Świętego. Oni dzięki tej modlitwie wiarę wyznają i mogą ją poznawać nieustannie na nowo, w jakiś sposób ją pogłębiać. I tutaj widać, jak ta modlitwa we współczesnym Kościele jest ważna, jak warto ją kultywować.
I ojciec Szymon Socha, misjonarz pracujący na Syberii.
Tak jest. Szczęść Boże wszystkim.
Prosimy o patronię, o założycielu, jak również o doświadczeniu pracy misyjnej.
Postaram się to od razu połączyć. Kiedy w połowie XIX wieku ojciec Claret zakładał stowarzyszenie, najpierw później zgromadzenie i księży, nazywając ich misjonarzami, w początkowej fazie myślał przede wszystkim o misjach ludowych, czyli o tym, o czym była już tutaj dzisiaj mowa. Głoszenie misji, rekolekcji, chodzenie od parafii do parafii z posługą Słowa Bożego. 30 lat zajęło pierwszym klaretynom, aby pomyśleć o tym, by tę posługę prowadzić także, czy kontynuować, przedłużać poza granicami Hiszpanii. Chociaż sam ojciec Claret misjonował na Wyspach Kanaryjskich, na Kubie. Wtedy to wszystko były posiadłości hiszpańskie. W sumie podobna kultura i ten sam język. Chwilowo tylko przebywał we Francji, we Włoszech, ale też w środowiskach emigranckich, hiszpańskich. Jednak zgromadzenie w jakimś czasie dojrzało do tego, aby podjąć tą posługę, do której zostało ustanowione, kontynuować czy realizować swój charyzmat także w coraz odleglejszych krajach, kulturach, które często nie miały wiele wspólnego z tym, w czym był wychowany ojciec Klaret i pierwsi jego towarzysze. Wiemy, że nasz założyciel marzył o wyjeździe, o tym też już dzisiaj powiedziano. Myślał o wyjeździe do Libanu, do Afryki. Nigdy to się nie spełniło. Ale to jego takie misjonarskie i Boże marzenie no, mogli spełniać, spełniają do dzisiaj jego duchowi synowie. Tak się składa, że ja od 3 lat posługuję jako misjonarz na Syberii, w okolicach Krasnojarska. Okolice w rozumieniu tamtejszych ludzi, w sposobie ich myślenia, to jest tak troszeczkę więcej niż w Polsce. Teren naszej misji obejmuje terytorium kilka razy większe od Polski. Cała diecezja 40 razy większa od Polski i mniej niż 40 kapłanów. Więc sytuacja i zupełnie inna niż w Polsce, inna także niż w Afryce. Ale ojciec Klaret i pierwsi jego towarzysze zawsze stawiali na to, aby Klaretyni, synowie Serca Maryi, podejmowali to, co jest najbardziej w danym momencie i w danym miejscu najbardziej konieczne, najbardziej potrzebne. I także te posługi, do których jakby nie palą się inni, których nie są w stanie podjąć księża diecezjalni. I wydaje mi się, że takim jednym z trudniejszych miejsc misyjnych dzisiaj na świecie jest właśnie Rosja, w szczególności Syberia. Miejsce duchowej pustyni, takiego zlodowacenia, można powiedzieć. Często kojarzy nam się ono z zimnym chłodem, ale to jest tylko wręcz szczegół klimatyczny. Do tego można się przyzwyczaić. Natomiast to, co rzeczywiście przeszkadza i jest wyzwaniem misjonarskim, także dla tych już wierzących tam, katolików, chrześcijan, to zlodowacenie, taka obojętność duchowa w większości tamtejszych ludzi. Jak do nich trafić? Z orędziem Ewangelii, ze Słowem Bożym. Z nauką Kościoła katolickiego. To jest pytanie, na które cały czas staramy sobie udzielić odpowiedzi, próbować w taki czy inny sposób. I trzeba się przyznać do tego, że te efekty nie są takie, jakie byśmy chcieli widzieć. To z kolei często no, powoduje pewne zwątpienie, zniechęcenie. Wiemy, że ojciec Klaret też przeżywał w swoim życiu momenty takie depresyjne. Także i przez to jego takie doświadczenie no, czujemy się umocnieni. Staje się mnie osobiście on bliższy. Natomiast, no tak jak powiedziałem, Syberia miejsce zdechrystianizowane, gdzie Ewangelia właściwie nigdy nie była głoszona w sposób systematyczny, jakiś planowany. To, co my teraz od 20 kilku lat staramy się robić, to jest, można powiedzieć, w historii Kościoła debiut w tamtym miejscu. Oczywiście ostatnie 10-lecia komunistycznej ateizacji dodatkowo zrobiły jeszcze swoje. Religię ośmieszano. Jest ona kojarzona często z czymś, czy była w poprzednich latach, z czymś zacofanym, nie dzisiejszym. Tych, którzy jakoś bardziej starali się opierać takim dążeniom, no po prostu zabijano, wiemy o tym z historii, myślę, że nie trzeba wspominać. I ta obecna sytuacja jest efektem, więc duże wyzwanie misjonarskie, aby no, przełamać ten czas zaniedbań i ten czas walki z Kościołem minionych 10-leci, nawet 100-leci.
Gorąco dziękujemy ojcowie Klaretynie w naszym studiu. Ojciec Rafał Urłowski, ojciec Marcin Kowalewski, ojciec Wojciech Kobyliński, ojciec Szymon Socha. To wielkie doświadczenie misjonarskie i też to wielkie doświadczenie bycia synami duchowymi, czyli całe dziedzictwo świętego Antoniego Marii Klareta, dziś jako największego czciciela Serca Maryi przez nas rozważane. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu, naszych rozmów niedokończonych. Myślę, że obecni w studiu ojcowie Klaretyni będą mogli odpowiedzieć na wiele pytań związanych z tym, jak realizować i jak dziś wcielać w życie tę duchowość, którą został obdarzony, którą realizował święty Antoni Maria Claret, jak ją współcześniać. Też zapraszamy Państwa, którzy spotkaliście się z posługą klaretynów do dawania świadectwa o tym, co czynią dobrego, i też jeżeli są inne skojarzenia czy też spostrzeżenia na podstawie usłyszanych tutaj słów we wprowadzeniu, czekamy na Państwa telefony. A oto numery do naszego studia: 42 20 11 798 lub 42 20 11 799. Pierwszy numer: 42 20 11 798 i drugi, początek taki sam: 42 20 11 799. 42 20 11 798 lub 42 20 11 799. Prosimy, Radio Maria, halo. Prosimy, Radio Maria. Oczekujemy na Państwa telefony. Święty Antoni Maria Klaret, największy czciciel serca Maryi, oraz o posłudze klaretynów, o tym, o czym dziś mogliśmy wysłać we wprowadzeniu do rozmów niedokończonych. Prosimy, halo.
Halo.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
ja chciałam się dowiedzieć, jaką modlitwą modlimy się do świętego właśnie, który jest głoszony.
Święty Antoni Maria Klaret. A pani imię to?
Sabina.
Pani Sabina, tak?
Tak.
Dziękujemy pani Sabino, prosimy przejść na odbiór i tutaj już odpowiedzi udziela ojciec Marcin.
Mamy wiele przeróżnych modlitw. Piękne są też modlitwy, które sam ojciec Antoni Maria Klaret napisał, zostawił nam. Takim najprostszym wezwaniem, jak do każdego świętego, jest po prostu wezwanie: Święty Antoni Maria Klarecie, módl się za nami. Co do pozostałych tych modlitw, no nie będę ich tutaj czytał, wymieniał. Może tylko jedną z nich, którą też w postaci piosenki śpiewaliśmy w czasie tego spotkania, które było przed mszą świętą. To jest tekst samego ojca Klareta, skierowany do Boga, Ojca. O Boże mój i Ojcze, spraw, abym Cię poznał, a przeze mnie inni ludzie Cię poznali. Spraw, abym Cię kochał, a przeze mnie wszyscy Cię kochali. Ta modlitwa pokazuje niesamowicie jego gorliwość, taką, no w tym właśnie, żeby ludzie poznawali Boga coraz bardziej. Klaret też, kiedy mówił o tym, dlaczego tak bardzo chce głosić Chrystusa i nawracać ludzi, mówił o tym, że wyobraźmy sobie, że widzimy ludzi, którzy wchodzą, idą jak ślepi i wchodzą prosto w bramy piekielne. Co byśmy robili? Stanęlibyśmy przed tymi bramami i krzyczeli, machali rękami, żeby ich stamtąd odciągnąć. Stąd bierze się jego, no ten rys taki też modlitewny, te modlitwy bardzo gorliwe o to, żeby dzięki jemu ludzie pokochali Boga jeszcze mocniej. Natomiast też ciekawe jest, że ojciec Klaret jest patronem osób chorych na raka i jest co najmniej kilka udokumentowanych przypadków uzdrowienia za jego wstawiennictwem, więc warto, jeśli ktoś niestety ma taką chorobę związaną z nowotworem, prosić o wstawiennictwo ojca Klareta. Dzisiaj oprócz takich modlitw i regułek, które my też rozdajemy na przeróżnych obrazkach, można po prostu się modlić własnymi słowami i prosić Boga za wstawiennictwem świętego Antoniego Marii Klareta o pomoc.
42 2011 798 lub 42 2011 799 to numery telefonów do naszego studia. Ojcowie klaretyni dzisiaj w naszym studiu, a my gościnnie u ojców klaretynów. Co jeszcze klaret święty Antoni Maria mógłby powiedzieć współczesnemu człowiekowi, może współczesnym kapłanom nam w dziele ewangelizacji?
Święty Antoni Maria Klaret to, myślę, przede wszystkim właśnie wielki ewangelizator. I od samego początku uczył swoich naśladowców, swoich duchowych synów tego, że Ewangelię należy dzisiaj głosić wszelkimi możliwymi sposobami. Był człowiekiem, no oczywiście jak na owe czasy, bardzo współczesnym. Oczywiście są to lata, gdzie jeszcze telewizja ani radio nie były znane, jednak był otwarty na nowe możliwości, które daje technika, która może być jak każde narzędzie wykorzystane na zgubę lub ku zbawieniu człowieka. Tutaj jeśli chodzi o mass media, o ogłoszenie Słowa Bożego w niekonwencjonalny jak na tamte czasy sposób. No, święty Antoni Maria Claret był, tak jak powiedziałem wcześniej, prekursorem, co sprawia, że jest świętym bardzo aktualnym. Dzisiaj w Europie Zachodniej cały Kościół, również zgromadzenie, przeżywa pewien kryzys związany z brakiem powołań. Zawsze pojawia się pytanie o wierność naszemu charyzmatowi. Wiele takich rozmów, wiele spotkań na ten temat odbywamy. To, co uderza przy okazji tych spotkań, to fakt, że ten charyzmat zostawiony przez Antoniego Marii Clareta jest dzisiaj niezwykle aktualny. W niczym w zasadzie, no właśnie, się nie zdezaktualizował.
Dziękujemy. Jeszcze w trakcie audycji będziemy uzupełniać naszą wiedzę i nasze skojarzenia i spostrzeżenia. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Radio Maryja, halo?
Halo? Jest... Nie będzie uchwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wojciech z Warszawy, jestem tam słuchaczem Radia Maryja, ale jak wszedłem i włączyłem radio, nie słyszałem całej audycji, to nie wiem, czy dobrze usłyszałem, bo była mowa o tym, że Rosja jest taką plamą na mapie, jeśli chodzi o co? O ewangelizację, tak? Dobrze zrozumiałem. I chciałem powiedzieć, że byłem w tym roku na takim nabożeństwie ekumenicznym w katedrze świętego Jana w Warszawie. To było w okresie, kiedy był ten zjazd ekologiczny w Warszawie. Przyjechali wysocy dostojnicy Kościoła Prawosławnego z Moskwy. I to było wielkie, uroczyste nabożeństwo z zaproszeniami. I w kazaniach podkreślane było, że Rosja w tej chwili jest ostoją chrześcijaństwa w Europie i że polskim biskupom zależy na tym, żeby utrzymać dobre stosunki z klerem rosyjskim w celu ratowania chrześcijaństwa w Europie. Więc jak to się ma do tego, co przed chwilą usłyszałem. Szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Wojciechu. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. No, pytanie należy tutaj oddać ojcu Szymonowi i zapytać go, w jakim wymiarze użył tego sformułowania.
Tak, Rosja jest ogromnym krajem, największym na świecie i trzeba też wziąć pod uwagę, że inaczej wygląda ta europejska część, także pod względem religijnym. Ona się dużo lepiej prezentuje. Tu była mowa o Moskwie. Więc lepiej wypada w porównaniu z tym, co w Polsce nazywamy Syberią, czyli wszystko, co za Uralem, aż tam do Kamczatki, Władywostoku. Natomiast no, rzeczywiście Kościół prawosławny, Kościół moskiewski, jego zwierzchnicy no, lubią tak przypisywać sobie może to, co kiedyś też kilka wieków temu mówiono o Polsce, czy my sami o sobie mówiliśmy jako takie przedmurze chrześcijaństwa występować. Lubią ci dostojnicy, mówiąc o tym, że są rzeczywiście ostoją chrześcijaństwa. I pewnie gdybyśmy spytali przeciętnego Rosjanina, to myślę, że nawet 80% z nich powiedziałoby, że są chrześcijanami, że są prawosławnymi. Natomiast kiedy spytać takiego człowieka, jeśli powie, jestem chrześcijaninem, no w jakim kościele jesteś ochrzczony, można spotkać się także z taką odpowiedzią. No nie, ja nie jestem ochrzczony, ale jestem chrześcijaninem. Więc rzeczywiście, no, mogły paść takie słowa, natomiast co za nimi się kryje, co za nimi stoi, to czasami dwie różne rzeczywistości. No, trzeba patrzeć przez także pryzmat takiej konfrontacji słów z rzeczywistością.
Dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo. Prosimy. Drodzy Państwo, 42 20 11 798 lub 42 20 11 799. To numery telefonów do naszego studia. Na razie wiele pustych sygnałów i pustych telefonów, ale mamy nadzieję, że to lada moment się zmieni. Święty Antoni Maria Claret jako największy czciciel serca Maryi, ale również jako ten wędrowny misjonarz, ten, który no, troszczył się o małżeństwa niesakramentalne, czyli związki niesakramentalne. Tak należałoby powiedzieć, bo małżeństwo sakramentalnym jest albo jest związkiem, ale już nie małżeństwem niesakramentalnym, czyli związki niesakramentalne. To, co usłyszeliśmy, że troszczył się o godność kobiety, troszczył się o godność każdego człowieka, niezależnie od jego koloru skóry.
Ja chciałbym jeszcze jeden rys jego duchowości zaznaczyć tutaj, który jest dla nas, klarytynów, bardzo ważny. Wielu świętych w jakiś sposób obrazowało życie duchowe, czyli to życie, którego nie widać. I ojciec Klaret ma też swój obraz życia duchowego. On porównywał życie duchowe człowieka do kuźni. Mówił o tym, wiemy, jak praca w kuźni wygląda, i mówił o tym, że każdy z nas, każdy człowiek jest takim zimnym kawałkiem metalu. Wiemy, że metal jest bardzo twardy, nie jest plastyczny, ciężko go formować, natomiast kiedy się użyje bardzo dużej siły, to on może pęknąć, można go połamać. Żeby formować, trzeba ten metal właśnie wziąć do kuźni i włożyć go do rozgrzanego pieca, po to, żeby ten metal osiągnął wysoką temperaturę. Wtedy on staje się plastyczny, wtedy można go formować. Klaret mówił, że właśnie takim piecem ognistym, ognia Bożej miłości jest, piecem ognia jest właśnie ogień Bożej miłości. I człowiek, aby rozwijać się duchowo, aby nie być zimnym kawałkiem metalu, który będzie bardzo twardy, albo pęknie, jeśli zostanie przeciążony. I proszę zobaczyć, że dzisiaj tak się zdarza coraz częściej. Dzisiaj coraz więcej osób korzysta z pomocy psychologów, psychiatrów. Dzisiaj słyszymy coraz częściej o młodych ludziach, którzy mają próby samobójcze. Dzisiaj ludzie, jakby przytłoczeni różnymi stresami, po prostu pękają, nie potrafią sobie z tym poradzić. Klaret mówił, że trzeba tą formację człowieka zacząć od rozgrzania go miłością. Dlatego też tak dbał o te rodziny. Starał się dbać, bo doskonale wiedział on i wiemy my, że pierwszą miłość dzieci otrzymują od swoich rodziców. To rodzice jakby tą Bożą miłość na samym początku przekazują dziecku. Mówimy nawet, że dla małych dzieci rodzice są jak Pan Bóg. Dziecko jeszcze nie rozumie, nie ma takiej wyobraźni, żeby pojąć Pana Boga. I dlatego też Pan Bóg porównuje się do Ojca. Dlatego mówi, że jest dla nas Ojcem. Więc ta miłość ojcowska powinna być jak najlepsza, skoro Bóg porównuje swoją miłość do miłości ojcowskiej. Po tym rozgrzaniu metalu w gorącym piecu przenosi się go na kowadło i uderza młotami. I ojciec Klaret mówił, że w życiu każdego człowieka jest wiele cierpienia. Ale kiedy człowiek jest rozgrzany miłością, to cierpienie nie niszczy go, nie powoduje, że on pęka, ale go formuje. Tak jak młoty na kowadle formują rozgrzany metal. I ojciec Klaret mówił, że nas, misjonarzy, formuje się na grot strzały, którą to potem strzałę Matka Najświętsza wystrzeliwuje prosto w zło, żeby niszczyć zło na świecie. Klaret w tym swoim szaleństwie misjonarskim w taki bojowy sposób podchodził do ewangelizacji. On wiedział, że to jest ciągła walka, że to jest duchowa wojna. I dlatego proszę zobaczyć z Maryi, która nam się kojarzy z łagodnością, z taką kobiecą delikatnością. On w pewien sposób z Matki Najświętszej też mówi o tym, że ona jest wojowniczką. Ona jest tą, która depcze głowy węża. Ona wysyła misjonarzy, posyła ich, jakby wystrzeliwuje ich z takiego Bożego łuku do działania. I my, klaretyni, w różny sposób próbujemy tą kuźnię w naszym życiu przeżywać. I myślę, że jest to też program duchowy dobry dla każdego człowieka. Nie wytrzymamy pokus, nie wytrzymamy trudności, nie wytrzymamy cierpień, które przecież w naszym życiu są przeróżne, jest ich niemało, jeśli nie będziemy się rozgrzewać Bożą miłością. A jeśli będziemy to przeżywać właśnie w Bożym Duchu, to cierpienia nie tylko nas nie zniszczą, ale nawet sprawią, że będziemy coraz bardziej doskonali, że będziemy coraz lepiej mogli walczyć ze złem w naszym życiu. Będziemy z tym złem zwyciężać.
Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
dzwonię z Dolnego Śląska. Chciałabym się zapytać o obserwację tutaj już jakiś dłuższy czas czynię w pewnych zakresie, że jest taka sytuacja trochę w naszym kościele takiej jakby rywalizacji dobra z dobrem. I to mnie dosyć ostatnio właśnie tak nurtuje, że mamy dosyć mocno, w sumie olbrzymie tutaj możliwości jako katolicy w Polsce i mamy i dużo mediów, i dużo właśnie zakonów, i dużo takich pól działania, można powiedzieć, bo i świat, i świeccy dzisiaj są mocno zaangażowani, a jednak występuje właśnie taka jakaś sytuacja taka, że jest pewna rywalizacja i że na przykład nie będziemy mówić o tym, kto coś dobrego robi, no bo po prostu mówimy tylko to, co chcemy powiedzieć. Nie ma pewnej takiego forum obiektywnego i takiego dostępu dobra do bycia jakby nawet pochwalonym, że robi coś dobrego. To znaczy, że czy są ludzie, czy są organizacje, czy są stowarzyszenia, czy nawet pojedyncze jakieś wysiłki, czy nawet. I to jest coś, co tak właściwie najbardziej mnie zaskakuje, że jeden drugiego blokuje, a nie wpuszczę cię do tych mediów, do tamtych mediów, a nie powiemy na ten temat, a nie będziemy dyskutować pewnych rzeczy, dlatego że może by się okazało, że mamy troszeczkę inne wyobrażenie właśnie o rzeczywistości, a może nie do końca bardzo prawidłowe. Oczywiście w Kościele no, działają różne siły i też takie, które próbują nas tutaj od wewnątrz jakoś skonfliktować. Natomiast właśnie jest coś takiego, co ja już właśnie zauważyłam osobiście, że po prostu jest taka pewna blokada, że pewnych rzeczy się nie podejmuje. Nawet chociażby właśnie w obserwacji, bo tutaj padła sprawa Rosji, w obserwacji to, co się dzieje w Rosji. Tam faktycznie tyle, 10 lat było to dobro niszczone, kościół deptany. Także w tej chwili to odrodzenie jest takie bardzo świeże, takie bardzo, bardzo dynamiczne, bardzo takie otwarte na dobro, na działania faktycznie jakieś takie można powiedzieć radykalne, że tam nikt się nie bawi w tak zwaną polityczną poprawność. Tam się nazywa zło złem i bardzo nie patrzy się na to, co świat powie, który próbuje tutaj zmuszać do pewnych działań, żeby akceptować to, co myśmy tak bardzo szybko przełknęli w Polsce, czyli tutaj chodzi o związki jakieś partnerskie i tak dalej, które się nazywają partnerskie, a wiadomo, że za tym stoi sodomia różnego rodzaju. I myśmy zostali tak zneutralizowani, tak właściwie tak zmanipulowani, że to wszystko się tak jakoś rozmyło, że właściwie ja pamiętam, kiedyś starałam się zorganizować sprzeciw przeciwko szerzącym się tutaj w okolicy hotelom dla homoseksualistów i w sumie nikt mnie nie chciał poprzeć, ani parafia, ani ludzie w parafii. Wszyscy po prostu byli wtedy już nakręcani w taki sposób dziwny, że krzycząc na mnie, a po co ja w ogóle to chcę robić, jeżeli oni są cicho? Po co mnie to boli, jeżeli parady na przykład tych panów są w Anglii, czy gdzieś tam są. Po prostu ten zachwyt nad Zachodem i przyjmowanie całego tego po prostu negatywnego, absolutnie antychrześcijańskiego wyglądu, to znaczy wyglądu, no tych trendów, tych mód tak mocno, że nie było z kim rozmawiać w sumie. I przyjmowaliśmy to wszystko łykając, a sprawa gender wcale się nie zaczęła teraz, kiedy już zaczęliśmy być przyciskani mocno już w przedszkolu. Te sprawy się zaczęły już na początku lat 90. Wystarczy zobaczyć, co było wprowadzane w podręcznikach do szkoły podstawowej, bardzo delikatnie. Także te rzeczy już po prostu były. Ja sama zrobiłam akcje w szkole, żeby zastopować w szkole katolickiej, żeby zastopować projekt, gdzie pani wymyślała, że od jutra robimy pamiętniki, gdzie chłopiec jest dziewczynką, a dziewczynka jest chłopcem i ma odgrywać ileś dni swoją rolę. I ja wtedy wkroczyłam bardzo ostro do tej szkoły i właściwie nikt mnie nie zrozumiał, o co chodzi. Dzisiaj to już by takiego programu nikt nawet nie wcisnął rodzicom. Natomiast kiedyś to byłam uważana za osobę jakąś z pogranicza oszołomstwa lub i dlatego to jest właśnie ta rywalizacja, że jeżeli ktoś coś zauważa wcześniej, to po prostu się go w jakiś sposób spycha. Nie pozwoli mu się powiedzieć, nie zaprosi go nigdzie się. I tak obserwuję tą sprawę. Nie wiem, jak tutaj, nie chcę już tak długo na ten temat mówić, ale to jest bardzo wyraźne właśnie
na,
w naszym...
Na zakończenie wypowiedzi proszę się tylko przedstawić.
Mówi Jadwiga z Dolnego Śląska.
Dziękujemy pani Jadwigo i dziękujemy za tę wrażliwość, spostrzegawczość. Nie do końca na samym początku zrozumieliśmy, na czym polega ta rywalizacja dobra z dobrem, bo na pewno potrzebujemy różnorodności inicjatyw, które będą promować dobro i ta różnorodność wypływa z różnorodności darów, którymi obdarza Duch Święty, Kościół dla wspólnego dobra w takiej bardzo krótkiej definicji. Ale z tego, co potem zrozumieliśmy z całej tej wypowiedzi, to należałoby powiedzieć, że jest taka rywalizacja pomiędzy dobrem prawdziwym, autentycznym, a dobrem, które ma tylko kamuflaż dobra, czyli jest ukryte zło pod płaszczykiem dobra i z tym rzeczywiście trudno jakoś walczyć i na początku można dać się nabrać. I wtedy rzeczywiście problem jest, o którym pani na koniec mówiła, że nie umiemy dostrzec tych i posłuchać tych, którzy to zauważają i nam o tym mówią. Jak pani mówiła o gender, które się rozwinęło już na bardzo dużą skalę, także w Polsce obecnie mówimy o tym, że jeżeli zostanie przyjęta konwencja o przeciwdziałaniu przemocy względem kobiet, jakżeż przewrotna, brzmiąca bardzo dobrze i pozytywnie nazwa, a jest to konwencja nazywana też konstytucją gender, czyli już gender wchodzi na rangę prawa obowiązującego i nosi gdzieś tam w swojej strukturze, chociaż nie nazwę, ale konstrukcję o randze konstytucji, to my już mówimy o animal studies, o tym, że zwierzęta mają coraz większe prawa, przywileje niż sam człowiek, który te zwierzęta oswoił, a z drugiej strony wywalczył sobie nad nimi panowanie. Tutaj w studiu ojciec Wojciech Kobyliński też chciał odnieść się do pani spostrzeżeń i pani wypowiedzi.
Jeśli chodzi o tą walkę dobra z dobrem, to myślę, że rzecz, która nas wszystkich jednoczy, to Jezus Chrystus. Każda duchowość w Kościele katolickim, wszystkie drogi duchowości, wszyscy święci zgadzają się w tym jednym. Tym, co nas jednoczy, jest Bóg, który stał się człowiekiem. Jeśli ktoś wypowiada się przeciwko temu, co głosi Ewangelia, temu, co głosi Jezus Chrystus, jego stanowiska nie można nazwać dobrym. To po pierwsze. Po drugie, ja w Polsce jestem od 3 miesięcy, wtedy wróciłem z misji i takie moje spostrzeżenie do dzisiejszego kościoła w Polsce jest takie, że często w naszych działaniach bardzo słusznych za bardzo skupiamy się na walce czy na szukaniu jakiegoś wroga zewnętrznego, a zapominamy, że tak naprawdę walka ze złem rozgrywa się w sercu każdego z nas. To w sercu człowieka przebiega ta linia frontu i to o serce człowieka toczy się cała ta wojna. Więc tutaj jakby nie trzeba na siłę szukać przeciwników, ale właśnie sprzymierzeńców, ludzi, którzy tak jak my chcą walczyć o wolność człowieka, dobrze pojętą wolność, o prawdę, krótko mówiąc o zbawienie człowieka. To, co święty Antoni Maria Claret ciągle mówił, że ludzie kroczą ku bram piekła. On widząc to chciałby stanąć u wrót tych bram, tych piekielnych bram i krzyczeć, żeby zawrócili, żeby się nie potępiali, żeby odkryli na nowo Chrystusa, do Niego się zwrócili.
Jeszcze raz przypomnimy numery telefonów i wrócimy do wypowiedzi pani Jadwigi. 42 20 11 798 lub 42 20 11 799. Pani Jadwiga też mówiła o sytuacji już wewnątrz kościoła i o tej rywalizacji pomiędzy dobrem, a mianowicie jakoby jedni rywalizowali przeciwko drugim, ale tu jesteśmy klaretyni, są redemptoryści, byli pasjoniści, byli franciszkanie, byli księża diecezjalni, byli też przedstawiciele innych zgromadzeń w naszym spotkaniu i przyświeca nam jeden cel, czyli by Jezus Chrystus był obecny pośród nas, by Jego Królestwo było ogłoszone i Ewangelia też. I oczywiście jesteśmy w Kościele, więc wraz z Maryją prosimy o wylanie Ducha Świętego, by to wszystko dokonywało się w mocy Ducha Świętego. I w Kościele nieustannie byli powoływani tacy przywódcy, charyzmatycy, którzy swoją gorliwością pociągali innych, którzy trwali w uśpieniu. I takim był na przykład Maria Claret, który był cały czas niespokojny duchem, mógł spokojnie być księdzem, wiedział, że to jest dobre, tu takie nawet słowo padło, pośród wielu gorliwych wówczas księży on się wyróżniał, czyli nie pozwalał, by inni zatrzymali się, a on sam też nie zatrzymał się właśnie nad tym, że jest dobrze, bo cały czas w życiu musi być lepiej, musi być bardziej świętym człowiek. Święty Paweł tu padł. Im gorliwiej głosił, tym bardziej był prześladowany, prawda? Im bardziej był prześladowany, tym bardziej głosił. Czyli ten duch niespokojny, który jest niespokojny w tej niecierpliwości o Królestwo Niebieskie towarzyszy również w Kościele. Nieustannie jesteśmy przez siebie, przez rekolekcje, przez takich przywódców duchowych wzywani, by pobudzać naszą gorliwość. Prosimy, ojciec Rafał Orłowski, solenizant.
Takim aspektem, którego absolutnie nie można pominąć w duchowości, w dziedzictwie świętego Antoniego Marii Clareta, jest wymiar wspólnotowy. Ojciec Claret, kiedy w pierwszych latach kapłaństwa chodził samotnie po Katalonii, zrozumiał bardzo szybko, że sam nie jest w stanie wiele dla Królestwa Bożego zdziałać. Stąd jego pierwszym takim pragnieniem było założenie stowarzyszenia grupy kapłanów, którzy by dzielili taką samą wizję wspólnie dla Królestwa Bożego. Jak już zostało powiedziane, nasze zgromadzenie przeżyło wydarzenie, myślę, bardzo niesłychane, bo zaledwie kilka tygodni po założeniu zgromadzenia ojciec Claret otrzymał nominację na biskupa I to został poproszony o objęcie jednej z najbardziej odległych diecezji wtedy w Królestwie Hiszpańskim. I pierwsze, co zrobił, to najbliższych tu współpracowników też zabrał ze sobą. Po powrocie do Hiszpanii również ta myśl mu towarzyszyła. Był nieustannym opiekunem zgromadzeń żeńskich, stowarzyszeń ludzi świeckich, nieustanne inicjatywy, aby jak największą liczbę osób wierzących, rozpalonych miłością Bożą, skierować na te same tory, co on. I absolutnie mu nie przeszkadzało, że tych grup powstawało jak najwięcej. Dzisiaj też przy okazji tejże klaretyni są w eterze. Należałoby powiedzieć o dwóch zgromadzeniach żeńskich, które dzielą duch ojca Klareta, o dwóch zgromadzeniach sióstr klaretynek, które są obecne w Polsce, o świeckich klaretynach. Są to takie inicjatywy szerzej znane na arenie całego świata, ale jest tych inicjatyw lokalnych mnóstwo. Na wzór ojca Klareta czują się powołani niejednokrotnie ludzie młodzi, zakładając nawet niewielkie grupy czy medytacji. Wszystko to ojciec Klaret podporządkował czy powierzył sercu Maryi, mówiąc: to najwspanialszy owoc Bożej miłości. Jeśli dzieło ma to być kontynuowane, to razem wspólnie pod jej egidą, pod jej skrzydłami.
Dziękujemy. Kolejny telefon prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Podlasia, gmina Michałowo się kłania. Tutaj jest, mam taki problem, bardzo niebywałej sytuacji.
Prosimy o przedstawienie się.
Dla naszego Ojca Świętego powłacza godności, że tak się wyrażę. Ulica długości 400 metrów, gdzie mieszkały dwie rodziny.
Halo? No niestety. Kolejny telefon prosimy. Radio Maryja. Halo? Prosimy, Radio Maryja. Nad Łodzią Teofilowym jakieś dzisiaj fatum, można by powiedzieć. Jeszcze raz przypomnijmy numery. 42 20 11 798 lub 42 20 11 799. Te dwa numery telefonów do Państwa dyspozycji. Prosimy, halo.
Radio Maryja.
Radio Maryja.
Ja chciałam do audycji.
Jesteśmy na antenie, prosimy wyłączyć radioodbiornik.
Już włączam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Słucham o świętym Antonie Maria Klarecie. Być czy niezbyt pilnie słuchałam, że, czy przeoczyłam. Chciałam się dowiedzieć, czy ten święty Klaret zmarł śmiercią naturalną, bo były tam na niego zamachy. Drugie, czy mogliby ojcowie wymienić jakieś cuda dokonane za sprawą świętego. A trzecia sprawa, to jest takie moje spostrzeżenie, że mimo to, że na przykład ja od bardzo wczesnego dzieciństwa chodzę do kościoła co tydzień, a ostatnie lata codziennie, stale jestem spragniona na dalszej ewangelizacji i poniekąd, i widząc na przykład bardzo słabą wiedzę religijną młodzieży, która do katechezy się nie przykłada i bardzo mało wie, taką mam tęsknotę wieczną za taką stałą ewangelizacją, że jest jej u nas za mało. I chciałam zapytać, dlaczego od lat, już można powiedzieć kilkudziesięciu, nie ma w naszych parafiach, przynajmniej tutaj na Warmii, Mazurach, nie ma misji świętych. Krzyże misyjne, to już jak datę oglądam, to niektóre to mają 80 lata czy 70 poprzedniego wieku. Nie ma misji świętych. to tyle, co ja bym chciała właśnie ojców zapytać. I serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Moje imię Teresa, dzwoniłam z Warmii.
Dziękujemy pani Tereso. Na temat misji rekolekcji to aż nam się nie chce wierzyć i tu nie jesteśmy tymi, którzy mogliby w tej dziedzinie odpowiedzieć, jeżeli chodzi o Warmię, chociaż...
Nie możemy odpowiedzieć w tej dziedzinie, natomiast możemy księżom z Warmii i Mazur powiedzieć, że jako klarytyni bardzo chętnie misję głosimy, więc głosimy je w wielu miejscach Polski, tak wzorując się na naszym założycielu i bardzo chętnie przyjedziemy z misjami na Warmię i na Mazury.
Inna kwestia, jak ojciec Szymon.
Tak, do pierwszej części pytania chciałbym się odnieść. Padło pytanie, czy ojciec Klarec zmarł śmiercią naturalną. Więc można jednym zdaniem odpowiedzieć, tak, zmarł śmiercią naturalną. Natomiast rzeczywiście był mocno prześladowany. Przypuszczalnie kilkanaście zamachów na jego życie. Kilka doszło do skutków. Jeden, ten, o którym ojciec Marcin wcześniej opowiadał, był szczególnie uciążliwy i mocno przyczynił się także do tego, że Antoni Klaret podupadł na zdrowiu. Taki stan ciągnął się właściwie do końca jego życia. Natomiast to, co jest tutaj jeszcze ważne, jest to, że umarł na wygnaniu. Czyli w jakiś sposób podzielił w swoim życiu to cierpienie Chrystusa, który także umierał odrzucony przez swój własny naród, odrzucony przez tych, do których przyszedł, poza miastem, jak mówi listy do Hebrajczyków. Było to też doświadczeniem wielu świętych, którzy byli wyganiani, przeganiani z miejsca na miejsce. Więc w taki sposób uczestniczył w tych cierpieniach. Umarł śmiercią naturalną, ale wszystkie prześladowania, wszystkie cierpienia zadane mu przez nieprzyjaznych jemu i jego misji ludzi przyczyniły się w jakiś sposób do jego śmierci. Umierał w ciemnej piwnicy, w takim lochu właściwie wilgotnym, ciemnym, nieprzyjemnym miejscu. Mimo, że był cały czas arcybiskupem i oficjalnie przynajmniej spowiednikiem hiszpańskiej królowej.
Prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy to chodzi o tego samego świętego Antoniego, do którego się modlimy, o zguby nasze, w każdej potrzebie?
No, tamten święty Antoni Padewski na pewno był patronem świętego Antoniego Marii Klareta, ale są to dwaj różni święci. Tamten to jest święty Antoni Padewski, a ten jest święty Antoni Maria Klaret. Gorąco dziękujemy, pozdrawiamy. Zostało jeszcze jedno pytanie o cuda od pani Teresy.
A tak, no to można połączyć też z tym ostatnim pytaniem. Święty Antoni Padewski, patron rzeczy zaginionych i tych, którzy ich szukają. Ojciec Klaret, tak jak już była mowa, patron chorych na choroby nowotworowe, zwłaszcza w Hiszpanii, w krajach hiszpańskojęzycznych, czczony w ten sposób. Oczywiście możemy się do niego modlić i wzywać go, prosić o wstawiennictwo, jak wszystkich innych świętych. Natomiast można powiedzieć jako pewną ciekawostkę o zdarzeniach cudownych z jego życia, które no są powszechnie nieznane, ale przypuszczalnie jest zanotowany przypadek przeniesienia się, powiedzmy, w przestrzeni ojca Klareta. Kiedyś, kiedy głosił misję na jednej z parafii katalońskich, było to zimą, nagle wstał od stołu, nic nikomu nie mówiąc, wyszedł najpierw z plebanii, później z wioski. Proboszcz, który go gościł, przestraszył się dosyć takim dziwnym i nagłym zachowaniem swojego gościa. Wysłał jednego z wikarych za nim. On, idąc za nim po jego śladach, świeżych śladach na śniegu, zauważył, że nagle poza wioską one się urywają. I są świadectwa innych ludzi, że w tym samym czasie widziano ojca Klareta w Barcelonie, kiedy przyszedł z posługą sakramentalną do ciężko chorego, umierającego człowieka i ten człowiek wyzdrowiał. Tak więc jakby no, dwa cuda, można powiedzieć, w jednym wydarzeniu. Takie, które nie stanowią może o istocie świętości, ale są no, ciekawym przypadkiem i potwierdzeniem ze strony Pana Boga tego, że człowiek został w jakiś sposób przez niego szczególnie obdarowany.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ania z Łodzi. Chciałam zapytać, czy można chwalić ojców? Bo ja właśnie w tej sprawie dzwonię.
Jeżeli prawda i dobro, to należy.
Nie jestem wprawdzie parafianką ojców, ale bardzo często goszczę u nich w parafii. Chciałam powiedzieć, że jest to niezwykle prężnie działająca parafia. Szczególnie brat Tadeusz wodzi tutaj prym. Organizuje wiele akcji charytatywnych, wciąga w to młodzież, dzieci, niedzielne msze święte dla dzieci, ściągają maluchy z oddalonych bardziej parafii tutaj. Każda msza święta celebrowana przez ojców jest naprawdę dla nas wszystkich doświadczeniem wielkim Boga. Każdy z nas czuje tego Boga. Jesteśmy ojcom niezwykle wdzięczni za miłość, którą otaczają wszystkich ludzi w parafii, tych starszych, młodszych, dzieci. Oni zawsze mają czas, żeby stanąć i porozmawiać. Zawsze mają uśmiech dla nas wszystkich. Także jestem ja i chyba wszyscy parafianie jesteśmy bardzo wdzięczni ojcom. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Anno za telefon. Prosimy, Radio Maryja, halo. Tak, przyzwyczailiśmy się dzisiaj już chyba do tego dźwięku. Prosimy, halo.
Halo.
Prosimy.
Radio Maryja.
Radio Maryja, tak.
Witam ojców. Witam ojców.
Też witamy Panią, tylko prosimy wyłączyć radioodbiornik.
Halo.
Już radioodbiornik wyłączony? Proszę Pani, czy radioodbiornik wyłączony?
Wyłączony, proszę... oczywiście, to coś jest na linii.
Już
ja
pani...
chciałam zapytać ojców klaretynów, czy posługują w Warszawie, a jeśli tak, to w jakiej parafii? A drugie pytanie, właśnie prośba, ponieważ słucha dużo osób chorych, czy pod koniec audycji mogliby ojcowie poprowadzić jakąś modlitwę za wstawiennictwem ojca Antoniego Klaretyna, żeby ulżył w naszych chorobach i cierpieniach. Halo?
Dobrze, dziękujemy. Będzie taka modlitwa za wstawiennictwem świętego Antoniego Marii Klareta i odpowiadamy, że ojcowie Klaretyni w Warszawie...
Ojcowie Klaretyni w Warszawie mają tylko dom prowincjalny i posługują okazyjnie w niektórych parafiach. Dom prowincjalny znajduje się na Pradze, w dzielnicy Brudno. Natomiast ojcowie Klaretyni są bardziej znani w Warszawie z wygłaszanych rekolekcji misji, zwłaszcza z rekolekcji wygłaszanych w zgromadzeniach żeńskich w klasztorach. Jednak tak jak było w przypadku również diecezji warmińskiej, ojcowie Klaretyni, jeśli jest zaproszenie, pojawia się zapewne również w diecezji warszawskiej.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara.
Prosimy,
ja chciałam odpowiedzieć pani. Bardzo jakoś mi wpadło do serca. Rywalizacja dobrym z dobrym. To nie tak. To my musimy najpierw sobie odpowiedzieć i uderzyć się w piersi, czy naprawdę nie jesteśmy zbyt skąpi. I zgadzam się z poprzedniczką, wtedy, kiedy naprawdę dostrzegamy dobro od wielu, wielu kapłanów, czy umiemy to podziękować, dać wyraz,
czy jak często modlimy się za kapłanów. I dopiero jak będziemy sprawiedliwie, damy sobie odpowiedź, możemy powiedzieć, czy jest to rywalizacja, czy to tylko nam się pewne rzeczy wydają. Bo wręcz mam zupełnie inne spostrzeżenie. Proboszczowie na tym wielkim Teofilowie dwóch wielkich parafii to są właśnie ojcowie zakonni. I przykład i zaangażowanie właśnie i współpraca jest wspaniałym potwierdzeniem wielkiej współpracy dobra z dobrem. I to widać. Dziękuję.
Dziękujemy pani Barbaro. Tak, rzeczywiście tu sąsiadują ze sobą klaretyni, pasjoniści na Teofilowie w Łodzi. Drodzy Państwo, święty Antoni Maria Klaret, największy czciciel Maryi, to temat, który dziś rozważamy. Jesteśmy u gościnnych klaretynów w Łodzi, Teofilowie.
Bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Mówi Jerzy z Łodzi, z parafii naszej, klaretynów. Chciałbym wspomnieć dwa słowa na temat, skąd się wzięli klaretyni w Polsce po II wojnie światowej, bo nikt tego nie mówi, a to jest też ciekawe.
Mm-hmm.
Ja, o ile pamiętam dobrze, od ojca Opali, zaraz jak tylko tutaj przyjechał na Teofilu, dowiedziałem się, że klaretyni zostali po II wojnie światowej dlatego, że miedary, które weszły wtedy w granice Polski, były wcześniej klarytynami niemieckimi i tam klarytyni niemieccy postanowili, że nie będą już wyjeżdżać do Niemiec, tylko zostaną w Polsce. Prosili, żeby ktoś zgłosił się i przejął tę prowincję. I taką osobą był ojciec Stanisław Piórkowski, który dokończył seminarium w Wiedniu, chyba o ile pamiętam, żeby język niemiecki poznać, nawiązał kontakt i był dlatego pierwszym prowincjałem w Polsce. Myślę, że więcej ojcowie na ten temat wiedzą. Nie chciałbym popełnić błędu, ale warto o tym powiedzieć, bo Stanisław Piórkowski bardzo dużo zrobił dla polskiej prowincji. Założył klarytynów na Syberii, w wybrzeżu Kości Słoniowej, a u nas na Teofilowie poświęcił prawie resztę życia, bo stracił zdrowie. Wiadomo, że malaria była tam, gdzieś się zaraził, jak wyjechał na wybrzeże Kości Słoniowej. I resztę zdrowia stracił na Teofilowie. Żył jeszcze jakiś czas, ale warto o nim wspomnieć, bo to właśnie jego zasługa. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Jerzy. Prosimy, ojciec Rafał.
Rzeczywiście opatrzność Boża chodzi i kroczy różnymi drogami. W latach międzywojennych wielu młodzieńców z terenu Niemiec nie miało możliwości, aby skończyć seminarium w Niemczech. Wiązało to się z kosztami, a też był to czas niezbyt korzystny ekonomicznie w Niemczech. Dlatego też wielu z nich zachęconych przez misjonarzy klarytynów wyjeżdżało do Hiszpanii. I właśnie w tym czasie, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, wielu Ślązaków poznało klarytynów, wyjeżdżając do Hiszpanii. I oczywiście po okresie formacji wracali z powrotem na Śląsk. Wiemy też, że po II wojnie światowej duża część Śląska znalazła się na terytorium dzisiejszej Polski. Część klarytynów wywodzących się z Niemiec, czy należących do prowincji niemieckiej, wyjechała do Niemiec. Niemniej jednak w dwóch miejscowościach, w Paczynie i w Miedarach na Dolnym Śląsku, klarytyni pozostali. I taka sytuacja trwała od zakończenia wojny do około roku 60-65, kiedy klarytynów spotkał młody człowiek Stanisław Piórkowski i klarytyni też widzieli w tym właśnie spotkaniu takie opatrznościową możliwość kontynuowania obecności klarytynów w Polsce. I to, co pan powiedział, miało rzeczywiście miejsce. Ojciec Piórkowski był takim ogniwem między klarytynami starszego pokolenia z Niemiec, a między nami, którzy stanowimy już właśnie generację po ojcu Piórkowskim.
Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja. Halo? Radio Maryja. Nowy sygnał pojawił się nam. Nieobecności słuchaczy. Ale to raczej z przyczyn niezależnych od nas technicznych. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Prosimy. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Telefonuje Małgorzata z Pomorza. Bardzo dziękuję za ten program i obecność ojców klarytynów. Przybliżenie postaci jest to dla mnie coś nowego, a bardzo lubię słuchać o świętych i może powiem tak, że to, co doświadczyłam w życiu i doświadczam, jest jakieś takie mi bardzo właśnie postać świętego Antoniego Klareta jest mi jakaś bardzo bliska. A chciałabym zapytać, jeżeli ojcowie mogą powiedzieć, jak się układają prowincje w Polsce, a jeżeli no to by było za długo, to przynajmniej gdzie jest najbliżej, jeżeli chodzi o Pomorze, zwłaszcza środkowe, ale może też Gdańsk, Szczecin, Gorzów. Bardzo chętnie bym zanotowała.
Dziękujemy panią Małgorzato. Bóg zapłać. Prosimy.
Tak jak mówiłem, nas w Polsce jest niewielu. Polaków jest nas niecała setka, z tego ponad chyba połowa, myślę, można powiedzieć, pracuje na misjach. Więc my jako Polacy mamy na terenie naszego kraju jedną prowincję. Nie jest nas na tylu, żeby dzielić Polskę na prowincje. I w tej jednej naszej prowincji mamy 5 parafii. 2 duże parafie, jedną w Łodzi i to chyba najbliższa parafia, jeśli chodzi o północną Polskę, o Pomorze, to najbliżej będzie tutaj do Łodzi, niestety. 2 dużą parafię we Wrocławiu i 3 małe parafie pod Wrocławiem w Krzydlinie Małej, niedaleko Wołowa, i 2 parafie na Śląsku, jedną w Paczynie koło Gliwic i 2 właśnie w Miedarach, w tym miejscu pierwszym, w którym po prostu klaretyni zostali po wojnie. To jest 5 parafii, do tego mamy dom w Warszawie prowincjalny, nie mamy tam parafii, jest to tylko dom, w którym, można powiedzieć, urzęduje nasz prowincjał, taki główny dom naszej prowincji, oraz dom w Kudowie Zdroju, gdzie młodzi misjonarze jeszcze nie, może postulanci, ci, którzy pierwszy rok spędzają w naszym zgromadzeniu, pierwszy rok formacji właśnie spędzają tam w Kudowie Zdroju. Także niestety nie mamy żadnej parafii na Pomorzu. Zapraszamy do Łodzi serdecznie.
Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Łodzi. Troszeczkę jestem wzruszona, bo jestem pierwszą katechetką w parafii sprzed 25 lat. I tak wróciły bardzo dużo wspomnień wróciło, gdyż ja właściwie zostałam katechetą w tej parafii, tak po ludzku można powiedzieć, przez przypadek, bo byłam chemikiem z wykształcenia i studiowałam teologię bardziej dla siebie niż dla świata, i będąc na pielgrzymce w 90 roku, kiedy katecheza właśnie wchodziła do szkół, no dowiedziałam się, że jest taka potrzeba w naszej parafii u klarytynów, że poszukują katechetów, wtedy tych katechetów świeckich było bardzo mało. I na pielgrzymce Pan Bóg mi powiedział, że ja mam właśnie stanąć przy boku kapłanów, którzy rozpoczęli katechezę w parafii. Kiedy tylko wróciłam, zgłosiłam się właśnie do ojca Jana Opali i tak zaczęła się ogromna przygoda mojego życia z Panem Bogiem i z dziećmi, które przygotowywałam do pierwszej Komunii Świętej. Kończąc studia już uczyłam się razem z tymi dziećmi właśnie, jak rozmawiać o Panu Bogu, jak mówić im o Panu Bogu. Bardzo mi w tym pomagało i ojciec Jan Opala, i ojciec Eugeniusz Paruzel. To była wtedy taka niesamowita wspólnota kapłanów, to co ojcowie tutaj mówili. Ta pierwsza wspólnota kapłanów, ojców, którzy tworzyli parafię, była ogromna. To byli kapłani, którzy byli bardzo rozmodleni, którzy byli dla siebie braćmi i to braterstwo rozsiewali po parafii. Ponieważ wtedy po raz pierwszy uczyłam w szkole, dla mnie wszystko było nowe, ponieważ katecheza po raz pierwszy w latach 90. weszła do szkół, więc dla dyrektorów i dla Rady Pedagogicznej była to też ogromna nowość i za bardzo nie wiedzieli, jak do nas katechetów, a tym bardziej katechetów świeckich, podchodzić. Na początku z takim ogromnym dystansem, potem już z troszeczkę większym zaufaniem, ale tutaj niesamowitą rolę taką mediacyjną i taką ewangelizacyjną też wprowadzał ojciec Jan Opala, bo był takim dobrym duchem nas, katechetów, katechetek. Jeszcze właśnie też była ze mną w tym czasie jako katechetka w 2 szkołach podstawowych na Teofilowie, Maria Ogińska i Krysia Wadas. To też 2 takie wspaniałe panie, od których uczyłam się wszystkiego, bo byłam młodą dziewczyną. Chciałam bardzo podziękować właśnie przez Radio Maryja ojcom bardzo wiele mnie nauczyli, takiej wspólnoty, takiego ciepła. Dziś jestem mamą czwórki dzieci. Modlę się za nich też często. Wiem, że wiele przeszli w swoim życiu, bo kiedy odeszłam z parafii, przeprowadziłam się na drugi kraniec Łodzi. Miałam już mały kontakt z parafią, tylko poprzez moich rodziców, którzy tam mieszkają. Wiem, że ojcowie wiele przeszli przez takie trudne, różne doświadczenia, przez które każdy człowiek musi przejść, oczyszczając, Pan Bóg odczyszcza ich wiarę, ich zaufanie, ich pokorę. Ale zawsze myślami są gdzieś mi bardzo blisko i ojciec Piotr Boroń, i ojciec Kazimierz Świętej Pamięci, i właśnie ojciec Eugeniusz Paruzel i ojciec Jan Opala. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam i zapewniam o mojej modlitwie, bo to były piękne czasy mojego życia, takiego powołania, które było czymś wielkim, w którym dojrzewałam do roli i mamy, i żony. Także Bóg zapłać ojcom klaretynom i wspólnocie ojców klaretynów, misjonarzy.
Dziękujemy Pani Anno za to świadectwo i za to dobre słowo na temat posługi kapłańskiej i tej posługi, która jest posługą ewangelizacyjną przez wspólnotę i braterstwo. Ojciec Jan Opala jako pierwszy proboszcz 2 lata mieszkał na cmentarzu. Dzisiaj jeszcze opowiadał, że jego najbliższymi sąsiadami to byli zmarli po prostu. Ale nie przeszkadzało mu to w tym, by budować kościół i budować podwaliny tej wspólnoty parafialnej złożonej z osób nade wszystko. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Z Białegostoku kłania się Elżbieta. Ponieważ w Białymstoku dzisiaj są również uroczystości związane z obchodami księdza Michała Sopoćko, i dlatego ja dzisiaj nie wędrowałam z Radio Maryja po Polsce i na pewno po 12 będzie powtórka w Radio Maryja, to się dowiem czegoś więcej na temat właśnie tego świętego. Ale ja akurat weszłam do domu i włączyłam radio, no to włączyłam na słowo właśnie, że mamy patrona od nowotworów. No, modlę się do świętych, ale dobrze wiedzieć, że mam patrona i od dnia dzisiejszego będę właśnie do tego świętego, no już będzie mi raźniej, bo zazwyczaj to do wszystkich świętych wysyłam swoje akty strzeliste, żeby mi, pomogli mi w tej chorobie, jeśli już przyjdzie to, ta choroba na tyle mocno, że trzeba będzie, te bóle jakoś ćwiczyć i łączyć z Panem Jezusem. No ale cieszę się bardzo, że w ogóle klaretyni i święty Antoni klaretyn to jest, no bo ja do świętego Antoniego to się modlę, żebym nie zginęła Bogu jak drachma, ale to raczej święty Antoni Padecki, natomiast nic nie wiedziałam, że jest jeszcze właśnie taki święty i to dość silny. No szkoda, że wcześniej nie wiedziałam, to może moją mamę by uratował od nowotworu, no ale to widocznie tak to już jest, że Pan Bóg sobie wybiera. No i cieszę się bardzo, że weszłam akurat na to. To dla mnie także bardzo ważne zdanie. No i Bogu dziękuję za dzisiejszy program. No i celowo zostanę, żeby usłyszeć i zobaczyć czegoś więcej na temat właśnie pracy ojców. Także pozdrawiam serdecznie z Białegostoku, z błogosławieństwem księdza Michała Sopoćko, bo najpierw biegam do niego o miłosierdzie, a potem o uzdrowienie z choroby. Także jeszcze raz nisko się kłaniam ojcom i bardzo, bardzo dziękuję. Cieszę się, że w ogóle jesteście i niech święty klaretyn dzisiaj się od dawna wstawia. Także, a ojcu Benedyktowi dziękuję właśnie za ten dotyk uzdrawiający, że dzisiaj głos mam też, no to myślę, że może też mnie wspomoże w tej walce. Po 4 miesiące miałam dość trudnego przeżycia zdrowotnego i ciała, i duszy, i wszystko, co Pan mógł sobie tylko zażyczył. No aż do bólu. Także Bóg zapłać za wszystko, dobrze, że jesteście ojcowie.
Dziękujemy, gorąco pozdrawiamy. Święty Antoni Maria Klaret i klaretyni, którzy są jego duchowymi synami, których założył, i mam nadzieję, że Pani nie pozostawi pozostałych świętych jako orędowników, ponieważ tutaj może być takie wąskie gardło pomiędzy przez świętego Antoniego Marię Klareta do pozostałych. Ale tu rzeczywiście prosimy ojca Wojciecha Kobylińskiego, by kilka słów na temat świętego Antoniego Marii Klareta jako patrona osób z nowotworami.
Z modlitwą o uzdrowienie z choroby nowotworowej za wstawiennictwem świętego Antoniego Marii Klareta jest to tyle ciekawa historia, że ten kult związany z tą modlitwą został odkryty nie przez klaretynów, ale przez ludzi świeckich. W Wielkiej Brytanii głównie zrodził się taki ruch, który w naszym zgromadzeniu w zasadzie jest dopiero zaczynamy go odkrywać. Modlitwę, którą na sam koniec odmówimy, odkryli nasi seminarzyści, alumni z wrocławskiego seminarium misjonarzy klaretynów. Oni prowadzą apostolat w klinice onkologii dziecięcej we Wrocławiu, więc ten temat jest im niezwykle bliski. I no tak jak mówię, jest to rzecz, którą w zgromadzeniu odkrywamy w zasadzie od bardzo niedawna.
Natomiast nie da się ukryć, że ojciec Klaret wielokrotnie doświadczał tego, że dzięki jego modlitwie zostali uzdrawiani ludzie. Pozwólcie, że przytoczę fragment z jego autobiografii, którą zresztą polecamy wszystkim do przeczytania. Pisze tutaj i o pewnej kobiecie cierpiącej na bóle reumatyczne, o 16-latku, który był zupełnie sparaliżowany i przestano go leczyć, ponieważ zawiodły wszystkie środki. Aż w końcu, podsumowując, pisze: kiedy przebywałem w Villa Drau, czyli w takiej parafii, w której był wikarym, wszyscy chorzy z miasteczka i wielu, których przynoszono z innych miejscowości, odzyskiwali zdrowie, ponieważ zaczęło być o tym głośno. We wszystkich miejscowościach, gdzie przebywałem, przychodzili do mnie chorzy na najróżniejsze choroby. Chorych było mnóstwo, choroby różne, a ja byłem zajęty głoszeniem kazań i spowiadaniem, więc nie uważałem za stosowne zalecania leków. Mówiłem chorym, że polecam ich Bogu, żegnałem krzyżem i wypowiadałem te słowa. Słowa błogosławieństwa. Mówili, że zostali wyleczeni. Także jest więcej takich miejsc w autobiografii, w których Klaret wyraźnie mówi o tym, że dzięki jego modlitwie ludzie odzyskiwali zdrowie. No i dobrze, że jest to na nowo odkrywane jakoś i może i dzięki tej audycji rzeczywiście cuda za wstawiennictwem ojca Klareta zaczną się mnożyć i u nas, tym bardziej, że no i na koniec tej audycji będziemy się modlić właśnie o to wspólnie modlitwą.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Lucyna z Mazowsza. Witam bardzo serdecznie i pozdrawiam obecnych w studiu i wszystkich słuchaczy Radio Maryja. Ja chciałabym zapytać o trochę jeszcze o genealogię powstania parafii, ponieważ nie obejrzałam od początku, nie słyszałam od początku audycji, ale po pierwsze święty Antoni Maria, kiedy w kościele nie mógł się skupić i widział ciągle maszyny tkackie i ten biznes i kapitał związany z tkactwem, to pomyślałam sobie tak, że Łódź, która była centrum przemysłu włókienniczego w okresie wielkiego kapitału niemieckiego, rosyjskiego, polskiego, a także w przemianach społeczno-gospodarczych po roku 89 zapłaciła ogromną cenę bezrobociem, biedą ludzką, problemami społecznymi i odziedziczyła tę kulturę gospodarczą, trochę niemiecką, trochę rosyjską, no ale przede wszystkim polską kulturę chrześcijańską, polskie kościoły, polską naukę. Chciałam zapytać, czy na przykład wizyta ojca świętego Jana Pawła II w 87 roku i jego spotkanie z włókniarkami łódzkimi nie były jakąś tam inspiracją do powstania parafii na Teofilowie, która prowadzona jest tak dzielnie i tak, jak słyszałam tutaj od dzwoniących słuchaczy, no wzorowo przez ojców zakonników. To jest pierwsza sprawa. I jeszcze chciałam powiedzieć, czy Państwo nie uważacie, że taka parafia, która łączy właśnie te obecnie ma swoje korzenie w formacji katolickiej, niemieckiej, ma swoje misje w Niemczech, w Afryce, w Rosji, również staje przed poważnymi i bardzo ciekawymi problemami społeczno-religijnymi, które mamy, obecnie przerabiamy w Europie Środkowej. I bardzo bym chciała i życzyłabym ojcom, życzyłabym tej parafii i Łodzi, aby się udało być takim piecem, o którym mówił tutaj tak bardzo ładnie jeden z ojców, który właśnie rozgrzewa to surowe żelazo i formuje je i urabia, no, na chwałę Bożą i na pożytek dla ludzi. I to jeszcze na koniec chciałam tylko jeszcze raz bardzo serdecznie i gorąco pozdrowić Łódź. Chciałam powiedzieć, że jest mi bardzo bliska, ponieważ skończyłam w Łodzi uczelnię ekonomię i nawet miałam właśnie praktyki dyplomowe w zakładach Eskimo i pamiętam te maszyny tkackie i tą ciężką pracę ludzi tam pracujących i te włókniarki łódzkie. I czasem miałam nawet takie doświadczenie, nie chcę tutaj, broń Boże, być taka pyszna i zarozumiała i porównywać się, broń Boże, do świętego Antoniego, który nie mógł się skupić w kościele, bo myślał o biznesie, o maszynach, o rozwoju przemysłu, a powołany został do rzeczy jeszcze większych i ciekawszych. Ale ja czasem właśnie tak, jak się znalazłam w kościele w Łodzi, tam kiedy byłam na tych praktykach, to się w Łodzi nie mogłam skupić z kolei w kościele za bardzo, bo myślałam właśnie o tej ciężkiej pracy właśnie zmianowej, o tym umęczeniu tych łódzkich kobiet, które no, wychodziły z pracy i biegały, żeby coś kupić do jedzenia, stały w kolejkach, cieszyły się z tego, co mają, rodziły, wychowywały dzieci. I te przemiany gospodarcze po 89 roku, za które Łódź tak bardzo, bardzo zapłaciła wysoką cenę właśnie bezrobociem, myślę, że parafia, która ma 25 lat, no tyle co Polska, można powiedzieć, wolna.
Pani Lucyno, pani Lucyno, gorąco już dziękujemy, pozdrawiamy za te skojarzenia i te pytania. Pierwsza rzecz to tutaj poprosimy już gotowego do odpowiedzi ojca Rafała Orłowskiego o takie rozróżnienie między parafią a prowincją, ponieważ pani na przykładzie parafii klaretynów w Łodzi mówi o całym doświadczeniu klaretynów, a to jest doświadczenie nie tylko tych, którzy pracują w tej parafii, tylko dzieło klaretynów polskich i o tym rozmawialiśmy tutaj. I w 87 roku ojciec święty Jan Paweł II był w Łodzi, przemawiał do włókniarek. Parafia powstaje w roku 89, ma 25 lat, parafia, a nie Klaretyni. Więcej już, ojciec Rafał.
Rok 89 to był rok ogromnych przemian w Polsce i również też na terenie Łodzi zostało powołanych do życia 30 nowych parafii. Jedna z nich na Teofilowie w Łodzi została powierzona pieczy duszpasterskiej misjonarzom klarytynom. A jak wygląda połączenie tego dziedzictwa i życia ojca Klareta Tkacza i rzeczywistości łódzkiej, zapraszamy do naszego kościoła na Teofilowie i wystarczy spojrzeć na witraż, który zawiera wiele elementów z dzieciństwa ojca Klareta i tej rzeczywistości, o której pani mówiła. Otóż w naszym kościele na witrażu przedstawiony jest ojciec Klaret, w tle są fabryki włókiennicze. Ojciec Klaret znajduje się pod krzyżem obok patronka jego, kochana matka Maryja. Ojciec Klaret też trzyma w ręku katechizm, czyli posłany jest do środowiska, które ma, może czasem nawet nie odczuwa tej potrzeby, głód wyjaśnienia prawd wiary. I w tym właśnie środowisku łódzkim to powołanie ojca Klareta, ojcowie Klaretyni pragną realizować. A czy ma dużo wspólnego parafia z prowincją? No nie za bardzo. Prowincja są to wszyscy Klaretyni należący czy narodowości polskiej, którzy pracują nie tylko w Polsce, w parafiach, nie tylko w domach formacyjnych, we wszystkich placówkach realizujących różną działalność duszpasterską, ale to także klaretyni wysłani przez prowincję polską, przez prowincjała w różne zakątki świata. A więc 100 klaretynów formuje prowincję polską, natomiast tutaj w Łodzi ze 100 klaretynów należących do prowincji Polski pracuje nas 8 w parafii na Teofilowie.
Święty Antoni Maria Klaret, największy czciciel serca Maryi, to temat, który podejmujemy. Dziękujemy Państwu za telefoniczny udział. Dziękujemy ojcom za przyjęcie nas i całej rodziny Radia Maryja tutaj w Łodzi na Teofilowie. I dziękuję ojcom zgromadzonym w studium. Ostatnie zdania to w naszej tradycji słowa pozdrowień i pytanie, kogo ojcowie chcą pozdrowić z grona może najbliższych. Ojciec Rafał Orłowski, wikariusz parafii, biblista, pracował jako misjonarz na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
No niestety moje pozdrowienie zostanie niezrozumiałe. Chciałbym i noszę cały czas w sercu wszystkich tych, których zostawiłem w Afryce, pracując też w nowo powstałej parafii, tworząc struktury od samych podstaw i codziennie pamiętając o nich. A oprócz tego chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę, która też wspiera mnie nieustannie swoimi modlitwami, wspierała w posłudze misjonarskiej w Afryce.
Referent powołaniowy, duszpasterz młodzieżowy, ojciec Marcin Kowalewski.
Ja chciałem pozdrowić całą naszą tak zwaną klaretyńską młodzież. Nie wiem, czy nas słuchają, pewnie część tak. Wszystkich tych młodych ludzi, którzy nas poznali dzięki różnym rekolekcjom, którzy nas miło wspominają, a tym bardziej tych, którzy wciąż są z nami i z nami też poznają ojca Klareta. I chciałem też serdecznie pozdrowić nasze siostry. Mamy, tak jak mówił ojciec Rafał, siostry klaretynki i to dwa zgromadzenia, które się przyznają do ojca Klareta, można by powiedzieć. Dlatego je też serdecznie pozdrawiam.
Ojciec Wojciech Kobyliński.
Ja z jednej strony chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy z diecezji siedleckiej, z której się wywodzę. Zawsze te tereny Podlasia są dla bardzo bliskie mojemu sercu, zawsze mi bardzo chętnie tam wracam, a z drugiej wszystkich tych, którzy pracowali bądź pracują jako misjonarze w Afryce. Wiem, że Afryka to nie kraj, to kontynent. Wiele tych krajów jest. Nasze zgromadzenie teraz przygotowuje się do otwarcia nowej misji w Burkina Faso, w jednym z najbiedniejszych krajów wszystkich tych, którzy ten trud misyjny w różnych zakątkach tego kontynentu podjęli, chciałem właśnie pozdrowić.
Ojciec Szymon Socha?
A ja oczywiście tych, których chwilowo zostawiłem w Krasnojarsku na Syberii. Pewnie też nie są w stanie zrozumieć tych pozdrowień w tej chwili, ale noszę ich w sercu i w swoich modlitwach. A tak bardziej prywatnie moje babcie, z tego co wiem, słuchają nas teraz. Babcia Stanisława, babcia Maria. Jedna z nich jest stałą słuchaczką radia, a także moich rodziców.
Na zakończenie tych rozmów modlitwa za wstawiennictwem świętego Antoniego Marii Klareta z prośbą o uzdrowienie z choroby nowotworowej. Następnie modlitwa na zakończenie, czyli kompleta po krótkiej przerwie muzycznej, którą poprowadzi ojciec Krzysztof Kaniowski. Jeszcze słyszę, że ojciec Marcin.
Tak, ja tylko a propos tych modlitw chciałem powiedzieć, że na naszej parafialnej stronie internetowej www.parafiaklaretyni.pl w zakładce parafia można znaleźć przeróżne klaretyńskie modlitwy nasze, więc wszystkich, którzy mogą korzystać z internetu i chcieliby za wstawiennictwem ojca Klareta się modlić, zapraszamy. Zresztą nie tylko na tej stronie, także na innych można o ojcu Klarecie i o nas klaretynach więcej znaleźć. Do tego zapraszamy.
Modlitwa, pomyślmy o osobie, za którą chcemy się modlić, a jest osobą borykającą się z chorobą nowotworową.
Święty Antoni Mario Klarecie, który w życiu ziemskim byłeś zawsze pocieszeniem chorych i strapionych, przez Twoją miłość i współczucie dla nich, teraz, kiedy cieszysz się chwałą nieba, jako nagrodą za Twoje cnoty, spojrzyj litościwie chorych na nowotwory i za wstawiennictwem niepokalanego serca Maryi wyproś dla nich łaskę zdrowia, a dla nas opiekę Matczyną Maryi w życiu doczesnym i jej obecność w godzinie naszej śmierci. Amen.